Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dobrze się spotkać w takim listopadowym czasie, bo listopad naprawdę sprzyja wielu myślom, wielu refleksjom. A ja chciałabym dzisiaj zaprosić nas do takiej wspólnej refleksji nad powołaniem do świętości. Może się wydawać temat jasny i oczywisty, ale myślę, że o temacie świętości jest nigdy zadość, bo pewnie tym pragnieniem, jakie powinniśmy w sobie często wzbudzać i to wzbudzać bardzo świadomie, jest właśnie pragnienie świętości. Sobór Watykański II w konstytucji Lumen Gentium zapisał takie słowa. Wszyscy wierni, wyposażeni w tyle i tak wiele środków do zbawienia we wszystkich sytuacjach życiowych i w każdym stanie powołani są przez Pana, każdy na właściwej sobie drodze do doskonałej świętości, jak sam Ojciec jest doskonały. Wszyscy, w każdym stanie, na właściwej sobie drodze jesteśmy powołani do doskonałej świętości. Nie byle jakiej, tylko doskonałej. I w związku z tym trzeba jakby zadać sobie pytanie, czym w gruncie rzeczy jest ta doskonała świętość. Środków i odpowiedzi na to mamy też bardzo wiele. Między innymi, żeby nie zapomnieć, bo będę też korzystać z treści, bardzo Wam polecam przeczytać i przemodlić adhortację papieża Franciszka. Nosi tytuł Gaudete et exultate, czyli cieszcie się i radujcie, a pod tytuł O powołaniu do świętości w świecie współczesnym. Bardzo piękna, bardzo prostym językiem napisana, bardzo praktyczna, taka jakby rozprawa na temat powołania każdego z nas do świętości. I na samym początku, we wstępie do tej jakże pięknej encykliki, naprawdę zachęcam, żeby ją sobie nabyć, a jeśli nie można nabyć, to w całości można znaleźć w internecie tekst i sobie wydrukować czy ściągnąć. Papież na samym początku pisze tak. Cieszcie się i radujcie, czyli ten tytuł, Gaudete et exultate. Mówi Jezus ludziom, którzy są prześladowani lub poniżani ze względu na Jego sprawę. Pan chce od nas wszystkiego, a to, co ofiarowuje, to jest życie prawdziwe i szczęście, do którego zostaliśmy stworzeni. Chce, abyśmy byli świętymi i nie oczekuje, że zadowolimy się życiem przeciętnym, rozwodnionym, pustym. Istotnie powołanie do świętości na różne sposoby jest obecne na kartach Biblii już od pierwszych jej stron. Pan zaproponował je Abrahamowi w sposób następujący. Żyj ze mną w zażyłości i bądź bez wskazy. To jest cytat z Księgi Rodzaju. Żyj ze mną w zażyłości. Ponieważ Pan każdego z nas wybrał, abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem. I jeszcze sekunda. Nie zniechęcaj się, ponieważ masz moc Ducha Świętego do tego, aby świętość była możliwa. Ona w głębi jest owocem Ducha Świętego w Twoim życiu. Kiedy odczuwasz pokusę, by zaplątać się w swoją słabość, podnieś oczy ku ukrzyżowanemu i powiedz: Panie, jestem biedakiem, ale Ty możesz dokonać cudu uczynienia mnie trochę lepszym. Ja bardzo lubię ten styl papieża, taki właśnie ludzki, prosty. Bo nasze życie jest ludzkie i proste. I bardzo dobrze, kiedy jest proste. Gorzej, jak zaczynamy je sobie komplikować. I w tym naszym prostym życiu, takim, jakie mamy w codzienności, czasem zdajemy sobie z tego sprawę bardziej, czasem troszkę mniej, ale generalnie jest tak, że każdy człowiek, normalny, przy zdrowych zmysłach człowiek, nosi w sobie dwa pragnienia. Jedno to jest takie pragnienie spełnienia, osiągnięcia jakiegoś dobra po prostu. Czy możemy to nazywać też sukcesem, ale osiągnięcia czego. A drugie, jeszcze szersze, to jest pragnienie szczęścia. I w to pragnienie szczęścia jest wpisane pragnienie miłości, bezpieczeństwa i tak dalej, i tak dalej. I te pragnienia są też Bożym darem, który nosimy w sobie. I francuski filozof Blaise Pascal, który nawrócił się właśnie jakby uprawiając filozofię, przeżył też takie swoje piękne spotkanie, takie wręcz mistyczne spotkanie z Jezusem, mówił o trzech poziomach, na których człowiek właśnie może te pragnienia spełniać. Czyli też jakby osiągnąć pewnego rodzaju wielkość. A nie mówimy tutaj o wielkości wydumanej, ale też o pewnej takiej wielkości człowieczeństwa, w dobrym znaczeniu tego słowa. I Pascal mówi tak, że pierwszy poziom to jest poziom fizyczny, taki cielesny. I mamy na świecie ludzi, którzy jakby ten poziom osiągają. Są na przykład wyjątkowej urody. Wyjątkowo piękni są. Zdobywają jakieś, mają, niektórzy mówią, ten to ma talent do robienia pieniędzy. Tak, zdobywają jakieś inne jakby inne poziomy posiadania niż reszta. Jest to jakiś poziom spełnienia, ale on jest dopiero pierwszy. Drugi poziom to jest taki poziom psychologiczny, psychiczny, związany z inteligencją. I wiemy, że są ludzie wybitnej inteligencji, którzy otrzymali od Boga wybitne talenty i przez całą historię ich znamy. Dzisiaj tutaj została w czasie Eucharystii wspomniana mitologia, ale z mitologią się też, czy z tym światem greckim, czy rzymskim łączy się cała filozofia przeogromna. Przez wieki pamiętamy, kim był Arystoteles, inni z tamtych czasów, z późniejszych. Znamy często nazwiska noblistów w różnego rodzaju dziedzinach. Jakby znamy jakby tych ludzi wybitnych. Czy każdy osiągnie ten poziom? Nie każdy. I czy taki poziom jest konieczny do pełni szczęścia? Nie. On może być drogą kogoś, ale nie każdego. Czy każdy osiągnie bogactwo fizyczne? Nie. Każdy będzie Miss Polonia? Nie. Ale to nie znaczy, że nie możemy być szczęśliwi w pełni i znacznie bardziej przewyższającym szczęściem niż szczęście, które możemy osiągnąć na tych dwóch pierwszych poziomach, bo jeszcze mamy poziom duchowy w sobie, całą przestrzeń duchowości, czyli możliwości budowania relacji z Bogiem i właśnie osiągnięcia świętości. I Pascal pisał, że to jest najwyższy poziom zarówno sukcesu, tak rozumiecie, w dobrym znaczeniu, nie pogoni jak szczur za sukcesem, ale z takiego spełnienia, jak i pełni szczęścia. I co pocieszające, napisał, że to jest jedyny poziom, który jest dostępny dla wszystkich. I każdy ma możliwość ten poziom życia osiągnąć. Każdy. Bez względu na to, czy będzie ładny, czy brzydki, bogaty, czy biedny, czy będzie intelektualistą, czy będzie mniej wybitny intelektualnie. Nieważne. Czy jego nazwisko będą powtarzać przez wieki, czy będzie znany jakiejś malutkiej garstce ludzi, to w ogóle nie ma znaczenia. To jest tylko pewien sposób życia, do którego Bóg nas zaprasza w takim powołaniu, jakie nam wyznaczył. Ale na szczęście ten trzeci poziom, ta świętość jest dostępna dla każdego. I dla mnie, i dla was, i dla każdego. I bez względu na to, czy ktoś teraz żyje w stanie łaski uświęcającej, czy od lat żyje w stanie grzechu śmiertelnego, z daleka od Boga, świętość, póki żyjemy na tej ziemi, jest możliwa. Jest możliwa, jeszcze raz powtarzam, dla każdego. I to jest niezmiernie pocieszająca wiadomość. I to, że świętość jest możliwa dla każdego, to też Pan Bóg nam pokazuje przez całą historię biblijną, począwszy od początku. Bo gdyby świętość nie była możliwa dla każdego, to ludzkość przestałaby już istnieć po grzechu pierworodnym. Bo świętość nie jest niczym innym, jak darowanym nam przez Boga i przyjętym przez nas zbawieniem. I ten dar Bóg ofiarował już Adamowi i Ewie w raju. Cały Stary Testament w wielu momentach można czytać jak kryminał, nie? Tyle tam się krwi leje, tyle jest mowy o grzechu, o ludzkich słabościach, o zawiści, o złości, o podstępie. A jednak mamy przekonanie na przykład o królu Dawidzie i to przekonanie budujemy na podstawie Słowa Bożego, że ten, który ostatecznie okazał się cudzołożnikiem, mordercą, który knuł intrygę, został świętym, osiągnął zbawienie. Ilu mamy takich w Biblii? Wielki nasz ojciec wiary Abraham, który sprzedaje własną żonę. No trudno to nazwać pobożnym uczynkiem. Bóg daje możliwość świętości każdemu, bo świętość jest przede wszystkim darem. Nikt z nas nie może być święty, bo sobie na to zasłuży. Albo sobie to wypracuje. Bo my nie jesteśmy święci swoją świętością. Bo my swojej świętości nie mamy. Jest taka piękna scena w dzienniczku, którą zapisała święta siostra Faustyna, kiedy któregoś razu na modlitwie Pan Jezus powiedział jej: Faustyno, oddaj mi wszystko. Oddaj mi wszystko. Wszystko, co jest Twoje. I ona tak sobie myśli i w końcu mówi do Pana Jezusa: ale Panie Jezu, przecież ja złożyłam śluby wieczyste. Ja Ci już wszystko oddałam. A Pan Jezus mówi jej: nie. Nie oddałaś mi tego, co jest Twoje. Więc ona mówi: Panie Jezu, powiedz mi, co to jest. A Pan Jezus mówi: nie oddałaś mi swojej nędzy, czyli swojej grzeszności. Bo jeśli mamy jakąś własność, to jest to jedyna nasza własność. I jakkolwiek można się nią chwilami przerazić, doświadczając jej skutków, to ta własność wcale nie jest i nie musi być przeszkodą do świętości. Dlaczego? Otóż z dwóch powodów. Pierwszy już powiedziałam, bo świętość jest darem. A drugi to jest wolność, którą Pan Bóg nam podarował, a która przejawia się w możliwości dokonywania wyborów, podejmowania decyzji. To ja decyduję, używając wiary, rozumu, rozeznania, czy chcę czynić dobro, czy chcę czynić zło. I proszę zauważcie, że nawet zły duch może nas do zła tylko kusić, ale nie może zmusić. On nie ma takiej władzy nad naszą wolną wolą, żeby zmusić do czynienia zła. Może wykorzystywać nasze słabości, też takie słabości płynące z natury, na przykład zwyczajne ludzkie zmęczenie. Wszyscy wiemy, że wtedy jest łatwiej się potknąć, upaść czy zgrzeszyć, tak? Kiedy na przykład człowiek jest przemęczony. Ale nawet w takiej sytuacji zły duch nie może nas zmusić. Bo wybór należy zawsze do mnie. I to ja podejmuję decyzję. I teraz trzeba by było sobie zadać kolejne pytanie. Co w takim razie jest istotne w tym, żeby można było ten dar świętości przyjąć? Nie na niego zarobić. Nierealne, niemożliwe. Ale przyjąć. Otóż punkt pierwszy to jest poznanie Boga. Bo kochani, chrześcijaństwo i nasza wiara nie zaczyna się od pytania, co mam zrobić, ale od pytania i prawdy, która mówi, co Bóg zrobił dla mnie. Pierwszym jest poznanie Boga. W jednym z wywiadów emitowanych już po śmierci matki Elwiry, tej założycielki wspólnot Cenacolo, usłyszałam w wywiadzie takie jej słowa, one bardzo mi zapadły w serce. Kiedy matka Elwira powiedziała tak, że dopóki ktoś nie pozna Boga, nie może Go pokochać. Nie kochamy tych, których nie znamy. Możemy powiedzieć, że tam lubimy kogoś, nie? Ale to nie jest miłość. Ale matka Elwira mówi dalej, ale jak ktoś naprawdę Boga pozna, to nie może Go nie kochać. I to są święte słowa. Bo jeżeli sercem poznaję Boga, doświadczam Jego miłości, doświadczam tego, że jestem przez Niego kochana w sposób nieskończony, niezwykły, bezwarunkowy, za nic, za nic. To nie można na tą miłość nie odpowiedzieć. Nie można. Jeśli naprawdę ktoś pozna Boga w taki sposób, że doświadczy Jego miłości, nie może nie odpowiedzieć na tę miłość. Więc co mam robić, żeby Boga kochać? Podejmować wszelkie możliwe środki i korzystać ze wszystkich możliwych środków do tego, aby Go poznać. A pierwsze zdanie, jakie przeczytałam dzisiaj, to z dokumentu soborowego. Wszyscy wierni, wyposażeni w tyle i tak wiele środków zbawienia. Mamy bardzo wiele środków do tego, aby Jezusa poznać. Korzystamy z nich, bo inaczej by nas tutaj nie było. To są przede wszystkim sakramenty święte. I im bardziej żyjemy sakramentami świętymi, zwłaszcza częstą, regularną spowiedzią świętą i sakramentem Eucharystii, tym bardziej nasze serce otwiera się na poznanie Boga, bo żyjemy w stanie łaski uświęcającej. Bóg żyje w głębi mnie i jestem z Nim w ciągłej relacji. Dobrze, jeśli o tej relacji pamiętam jak najczęściej, ale nawet jeśli zapominam, to On o mnie nie zapomina i we mnie żyje i karmi mnie swoją świętością. Karmi natchnieniami Ducha Świętego, karmi swoją miłością. Dalej, tym, co nam daje poznanie Boga, jest oczywiście Słowo Boże i medytacja Słowa Bożego, zwłaszcza Ewangelii. Bo my, czytając słowa Ewangelii, rozważając je, poznajemy Jezusa. A kto to jest Jezus? Jezus to jest wcielona świętość Boga. Czyli patrząc na Jezusa w Jego człowieczeństwie, w tym, jak Jezus zachowywał się, jaką miał relację do ludzi, jak traktował ludzi, co mówił, jak mówił, co czynił, widzę świętość żywego Boga. I mogę się uczyć, jak wygląda świętość. Co to znaczy być świętym? Że świętość to jest nie odrzucanie nikogo. Że to jest wewnętrzna wolność, która sprawia, że nie postępuję tak, jak mi dyktują media, tylko postępuję tak, jak widzę to u Jezusa. I w ogóle się nie przejmuję tym, że ktoś mi mówi, tam zwariowałaś, nie? Czy przesadzasz z pobożnością. No to dobrze, no to będę przesadzać dalej. Dlaczego? Dlatego, że Jezus tak mnie uczy. Bo na Niego patrzę i robię to z miłości do Niego. I w tym też jest wolność. Wolność jest zawsze związana ze świętością. Dalej mamy modlitwę. Jako relację z Jezusem. I praktykowanie miłości, czynną miłość Boga. I kiedy takie rzeczy się w nas dzieją, kiedy w tych przestrzeniach sakramentów, Słowa Bożego, modlitwy, relacji z bliźnimi odkrywam Jezusa, to wtedy On staje się moją najwyższą wartością. Jedynym ukochanym, najpiękniejszym. I wszystko traci blask i znaczenie. Wszystko, co do tej chwili było ważne, do tej chwili, kiedy Jezusa w końcu jakby odsłoni mi się Jezus. I takie doświadczenie przeżył święty Paweł. W liście do Filipian pisał tak. Chociaż ja także i w ciele mogę pokładać ufność. Pamiętacie te trzy poziomy, nie? Ciało, intelekt. Jeśli ktoś inny mniema, że może ufność złożyć w ciele, to ja tym bardziej. No i tutaj wymienia wszystkie swoje bogactwa. Obrzezany w ustnym dniu z rodu Izraela, z pokolenia Beniamina, Hebrajczyk z Hebrajczyków, w stosunku do prawa faryzeusz, co do gorliwości prześladowca Kościoła, co do sprawiedliwości legalnej, czyli prawa, tory, stałem się bez zarzutu. Tak, on był idealnym Izraelitą. Spełniał wszystkie przykazania prawa. Taki chodzący ideał. Jeszcze gorliwy, bo w imię miłości do Boga zabijał chrześcijan. Był święcie przekonany, że czyni dobrze. I co pisze Paweł dalej? Ale to wszystko, co było dla mnie zyskiem, ze względu na Chrystusa, uznałem za stratę. I powiem szczerze, że to jest bardzo delikatne tłumaczenie. Aż szkoda, że tak bardzo delikatne. Bo kiedy czyta się to w języku greckim, to jest tam dokładnie użyte wyrażenie ale to wszystko uznałem za fekalia, za gnój, za odchody. Rozumiecie? Paweł, poprzedni Paweł przed spotkaniem z Jezusem na tym budował swoją wielkość i swoje szczęście. I nagle mówi, to wszystko, na czym budowałem swoje szczęście, przepraszam, to gówno. Dosłownie tak mówi. To w ogóle nie ma żadnego znaczenia. Wobec czego to nie ma znaczenia? Wobec najwyższej wartości, jaką jest poznanie Jezusa Chrystusa, mojego Pana. Dla Niego wyzułem się ze wszystkiego i uznaję to za, tu znowu piszą śmieci, za gnój. Bylebym pozyskał Chrystusa i znalazł się w Nim. I dalej, nie mając mojej sprawiedliwości pochodzącej z prawa, lecz Bożą sprawiedliwość otrzymaną przez wiarę w Chrystusa, sprawiedliwość pochodzącą od Boga, opartą na wierze przez poznanie Jego, zarówno mocy Jego zmartwychwstania, jak i udziału w Jego cierpieniach. Dlaczego człowiek nie może mieć sprawiedliwości z prawa, wypełniając prawo? No dlatego, że nigdy z nas nie jest doskonale w stanie wypełnić prawa. Bo nikt z nas nie jest w stanie żyć bez grzechu. Z łaską Bożą możemy żyć bez grzechu ciężkiego. Myślę, że wiele z osób tu obecnych tak żyje. Ale nie jesteśmy w stanie w ogóle żyć bez winy. Dlatego nigdy nie mamy sprawiedliwości otrzymanej z prawa. A jaką mamy sprawiedliwość, czyli świętość, bo to w Piśmie Świętym można zamiennie używać tego słowa, pochodzącą od Chrystusa i którą przyjmujemy przez wiarę. I jeszcze raz, żeby to nam zapadło w serce tak głęboko, że nigdy już z tego serca nie wyjdzie. Nikt z nas nie zbawia się przez własne uczynki. Nikt, żeby tam nie wiadomo co porobił, najlepsze rzeczy na świecie. Nikt. Ale każdy z nas może być zbawiony, czyli święty, przez wiarę w Chrystusa i przyjęcie zbawienia, daru zbawienia. I to jest dostępne dla każdego. Nikomu Pan Bóg tego daru nie odmawia. Taki kiedyś usłyszałam przykład, że z tym darem to jest trochę tak, jakby nagle jakiś żebrak w łachmanach bez niczego stanął przed królem. I król by wyciągnął do niego rękę. Teraz jest tylko pytanie, czy żebrak będzie miał odwagę wyciągnąć rękę do króla i się tej ręki uchwycić. Bo jeśli tak, to król go podniesie. To jest bardzo ładny obraz tego, jakby co musi się w nas dokonać. A diabeł nas często kusi w okrutny sposób czasami, doświadczeniem własnej słabości i grzeszności i sprawia, że często my, żebracy, nie mamy odwagi uchwycić się z ręki króla. A to jest jedyna nadzieja zbawienia. I jedyne, co nam potrzeba, żeby być zbawionym, złożyć ufność i złożyć całe swoje pragnienie świętości w Jezusie. Całą ufność złożyć w Nim. Święty Jan Chryzostom pisał też o takim innym rozumieniu jeszcze tego właśnie daru świętości, że to jest tak, jakby była jakaś arena. My sobie siedzimy na tej arenie i jakby dwoje potężnych toczy ze sobą walkę. I my kibicujemy temu, który jest dobry, który jest miłością, żeby tę walkę wygrał. I nic nie możemy zrobić, żeby pomóc, nie? Możemy tylko, jakby to powiedzieć dzisiejszym językiem, trzymać kciuki, nie? Ale jeżeli ten, za którego trzymam te kciuki, wygrywa, to ja przez to, że duchowo z nim byłam, mam udział w jego zwycięstwie. I Jan Chryzostom pisze, i tak jest ze zbawieniem. Jezus stoczył walkę na arenie świata ze złym duchem, z grzechem, z naszą słabością. I tę walkę wygrał. I jeśli ja jakby swoją obecnością przy Nim, swoimi pragnieniami, swoją ufnością złożoną w Nim, Jemu towarzyszę, to mam udział w Jego zwycięstwie. I to jest, wiecie, cudowna wiadomość dla nas, bo to zdejmuje nam ogromny ciężar z pleców. Nie musisz sobie załatwiać sam. Jest prezent. Ale świętość ma jeszcze drugie oblicze. Bo jak kogoś poznaję, zaczynam go kochać, to niejako automatycznie chcę go naśladować. I stąd się rodzą uczynki zrodzone z wiary. Ale proszę zobaczyć, to nie są uczynki zrodzone z lęku o własne zbawienie, czy z zarabiania na zbawienie, ale z wiary. Czyli z tej relacji mojej z Jezusem, że ja Go poznaję, kocham, tak jak umiem, na miarę poznania i staram się naśladować. Czyli podejmuję styl Jego życia. I tu znowu możemy zrobić takie pewne porównanie. Zobaczcie, czy dziecko może coś zrobić, żeby przyjść na świat, żeby się narodzić? Może czy nie? No nie może. I to jest jakby obraz świętości. Nic nie możemy zrobić, żeby ją dostać. Ale jak już dziecko rodzi się i łapie pierwszy łyk powietrza, zaczyna żyć już poza organizmem mamy, to musi z tym życiem współpracować. Na przykład przez to, że będzie oddychać, że będzie się ruszać, że będzie przyjmować pokarm. I to są właśnie te uczynki zrodzone z wiary. Bo wiara to jest życie w Jezusie. I skoro już narodziłam się w Jezusie, żyję w Nim. Tak Paweł nam pisał, w Nim żyjemy, poruszamy się i jesteśmy. Żyję w Bogu. No to muszę teraz robić takie rzeczy, które sprawią, że nie umrę. Że będę żyć, że właśnie będę oddychać. Że będę przyjmować pokarm, że będę się rozwijać, wzrastać. Będę kimś coraz mądrzejszym w Jezusie. Po prostu będę dojrzewać do świętości. I tutaj pojawiają się właśnie uczynki. Ale jeszcze raz podkreślam. Są to uczynki związane z wiarą i zrodzone z wiary. W tym pragnieniu szczęścia wielu z nas przeżywa pragnienie świętości. I w ogóle to jest takie pragnienie, o które trzeba się modlić. Żeby też właściwie to rozumieć. Bo nawet wielki święty Augustyn pisał, że jak ludzie zaczynają dyskutować o szczęściu, to zaraz się kłócą. Bo każdy pod tym pojęciem rozumie co innego. Myślę, że pod tym względem od czasów Augustyna niewiele się zmieniło. I chciałabym jakby dotknąć jeszcze takiej jednej sprawy bardzo związanej ze świętością. Świętość nas prowadzi do pełni szczęścia. Taką pełnię szczęścia możemy nazywać rozkoszą. Mistycy pisali na przykład o rozkoszy duchowej. I wiemy, że może być rozkosz cielesna, może być rozkosz duchowa. Ale kochani, musimy zawsze pamiętać, że między rozkoszą a cierpieniem i szczęściem zawsze istnieje ścisły związek. Zawsze. I teraz, jeżeli myślimy o rozkoszy nieuporządkowanej, czyli takiej, która jest wynikiem grzechu, można, czyniąc zło, czyniąc grzech, można doznać przez chwilę poczucia szczęścia posuniętego aż do rozkoszy. W bardzo różny sposób. Może to być związane z grzechami erotycznymi, nieczystymi. Może to być związane z zażywaniem narkotyków. Może to być też związane na przykład z tym, że ktoś pała taką rządzą zemsty i w końcu mu się udało tej zemsty dokonać. I przeżywa jakąś taką dziką rozkosz. Ale zawsze wtedy, kiedy to szczęście, ta rozkosz jest grzeszna, ona ma krótki lącik i szybko się kończy. A po niej następuje wielka pustka wewnętrzna, wielki smutek, po wiele razy rozpacz, niepokój, cierpienie związane ze skutkami czynów, które do tej, w cudzysłowie, rozkoszy doprowadziły. I zostaje cierpienie. Żeby osiągnąć wieczne szczęście, jak pisali też święci, rozkosz nieba, powielokroć będziemy doświadczać cierpienia. I nie chodzi o to, że mamy je sobie sami zadawać, nie? Się katować, broń Boże. Ale będziemy doświadczać cierpienia niejako w naturalny sposób. Bo na przykład toczę ze sobą jakąś wewnętrzną walkę. I ta walka jest tak trudna, że ja cierpię. Ale wybieram Boga, wybieram dobro. Niedawno rozmawiałam z taką osobą, i aż ku mojemu zaskoczeniu, akurat to jest mężczyzna, nie kobieta, bo często kobiety mają więcej takie problemy, który pokochał kobietę, ale ona jest po rozwodzie. I on nie chce z nią wejść w takie życie, jak się żyje w małżeństwie, z miłości do Boga. Bo nie chce stracić możliwości przyjmowania komunii świętej. I jak z nim rozmawiałam, mówi mi: siostro, jak jej to powiedziałam, że musimy się rozstać, to czułem się tak i tak mnie to bolało, jakbym sam siebie zabijał. Jakbym był ciężko chory i miał maskę tlenową na twarzy i sam sobie tą maskę zdjął. Ale dokonał wyboru. I potem mówi mi: cierpię potwornie, ale mam wewnętrzny pokój. I powielokroć, poznając Jezusa, kochając Go i chcąc Go naśladować, stoimy przed trudnymi wyborami, które dotykają nas cierpieniem. Niekoniecznie tak wielkim, jak w przypadku tego Pana. Ale nawet takim zwyczajnym i prostym, nie? Że jestem już bardzo zmęczona, coś mnie boli, a ktoś mnie prosi o pomoc i jednak pokonam to zmęczenie i pójdę. Prosty, zwyczajny trud codzienności. Ale jakby wejście w to z miłości do Jezusa owocuje świętością. Czyli wewnętrznym pokojem, taką duchową radością, która nie ma w sobie nic z chichotania i krzykliwości, ale jest pełna właśnie takiego pokoju, poczucia sensu, poczucia spełnienia. Takiego poczucia, że wiem, że jestem na właściwej drodze. I ostatecznie to prowadzi do wiecznego szczęścia. Cierpienie i rozkosz zawsze są z sobą związane. Ale to, co grzeszne, jest na 3 minuty. A skutki są straszne. I dla tej osoby, która grzeszy, i dla tych, z którymi żyje. To, co jest trudne, wybór z miłości do Jezusa, dobra, większego dobra, przynosi nam czasem cierpienie, ale to jest właśnie ów krzyż, o którym Pan Jezus nam dzisiaj w Ewangelii mówił. Że jeżeli Go nie bierzemy, to nie jesteśmy godni iść za Nim. A to słowo godni można jeszcze sobie bardziej przetłumaczyć, że po prostu nie jesteśmy w stanie iść za Nim. Bo wtedy wiele rzeczy będzie nam przeszkadzało. Ale jedna rzecz jest najważniejsza. Świętość jest dla każdego. Święta Tereska z Lizie pisała, że nie pojawiają się w nas nigdy takie pragnienia, których wcześniej nie miałby Bóg w swoim sercu w stosunku do nas. I jeśli ktoś z nas czuje pragnienie świętości, to znaczy, że Bóg pragnie dać nam tą świętość. I On nas do siebie woła. I cały ten pakiet świętości ma przygotowany. Łącznie z tą wieczną rozkoszą nieba. I tak naprawdę, jeśli tak będziemy żyć, czyli tak prosto, żeby codzienność przeżywać z Jezusem, tak jak umiem, a jak mi nie wychodzi, to idę do spowiedzi i znowu karmię się Jezusem, czyli łaską, to chwila śmierci będzie najpiękniejszą chwilą naszego życia. Najpiękniejszą. Na nic piękniejszego nie możemy czekać niż na śmierć. Bo jeśli teraz Jezusa poznaję, to za Nim tęsknię. A jeśli za Nim teraz tęsknię, to jedno jest pewne, że kiedy przyjdzie ta chwila śmierci, to ja Go w końcu zobaczę. I poznam w całości. Stanie się to najpiękniejsze, to na co najbardziej człowiek może czekać. Kiedy przygotowywałam tę konferencję, przypomniała mi się taka scena z przedszkola. Kiedyś 3-latki mnie zaczęły pytać, co to znaczy umartnąć. Znaczy się, co to znaczy umrzeć. No i jakoś tam im próbowałam to wytłumaczyć, no i powiedziałam o niebie. I potem przyszedł tatuś jeden po takiego małego. I ten mały biegnie do tego taty przez ten korytarz w przedszkolu i krzyczy: tatuś, hurra, wszyscy umartniemy, hurra, wszyscy umartniemy. Zamyślę, za chwilę mnie z roboty wyrzucą. Ale tato na szczęście był wierzący, a to małe dziecko jakby zrozumiało, czym jest śmierć. Że nie jest potwornością, jest chwilą spotkania z tym, który mnie nieskończenie kocha i ja Go kocham, bo dał mi taką łaskę, że przez moje życie mogłam Go poznawać. I to jest jedna z największych i najpiękniejszych łask, jakie Bóg nam daje. I chwała Mu za to. Amen.